Dzień dobry. No jestem kolorowy, nie? Czyli jestem z Karaibów, jestem Latino, jestem amerykański taki w stylu Reagana, a pod spodem jeszcze do tego jestem z Ciemnogrodu. I to było stare hasło z czasów WC Kwadransa na koszulkach noszone. Ono teraz odżyło, ludzie zaczęli prosić o wznowienie, a to WC Kwadransa, a to koszulek. No to koszulki na razie wznowiłem, a WC Kwadrans zastanawiam się. No to, co się dzieje teraz, to w zasadzie nie muszę wznawiać, mogę puścić stare odcinki. Dzień dobry. Jesteśmy w kajucie, czyli ja tu jestem gospodarzem, ale pan jest gospodarzem, gdyż to nie jest mój program, tylko pan nie miał swojej kajuty, w związku z tym robimy wszystko u mnie. To jak, jeszcze jako gospodarz powiem, czy kawy, czy wody, czy co podać?
Ja może kawę poproszę, skoro jestem tak trochę gościem, a trochę gospodarzem.
Nie, jednocześnie jest.
Jednocześnie i gościem, jednocześnie gospodarzem. Kawa. Jestem kawa.
Kawa dla pana będzie z czymś takim. Może być?
Może być, a to jest kolba od rewolweru.
To jest rewolwer przerobiony na kubek.
Nie strzelił z tego rewolweru, się zaczyna.
Woda też jest gotowa.
Woda gotowa. No dobrze.
Pan Paweł Lisicki poprosił mnie do swojego programu.
Zaprosiłem do programu, ponieważ Wojciech Cejrowski, czyli WC, jest naszym stałym felietonistą już od ilu? Kilkunastu miesięcy. Zawsze na ostatniej stronie. Słyszałem od wielu czytelników, że oni w ogóle zaczynają od ostatniej strony, ale są też tacy, którzy zaczynają od początku, czyli od mojego felietonu. I w ramach tego naturalnego działania na łamach do rzeczy pomyślałem, że porozmawiamy o rzeczy, która jest bardzo trudna w takiej polskiej debacie publicznej.
Nie ma debaty publicznej w Polsce. Jest określenie debata publiczna, natomiast nie ma debaty publicznej w Polsce. Bywają debaty prywatne, natomiast jest dużo pyskówki, jest prezentacja własnego stanowiska bądź emocji, natomiast nie ma debaty, bo debata, no na przykład naukowa, polega na tym, że jeden przychodzi ze swoją hipotezą, drugi pan przychodzi ze swoją hipotezą bądź teorią i debatują, która lepsza, wymieniając się argumentami bądź dowodami naukowymi. W Polsce nie ma debaty publicznej, jest pyskówka.
To prawda, ale my postanowiliśmy to zmienić, rozumiem, i spróbować jednak mimo wszystko podebatować o sprawie, która chyba w tych kategoriach jest właśnie najtrudniejsza, ponieważ rządzą tylko emocje i każdy, kto ma inne zdanie, natychmiast zostaje uznany właśnie za jakiegoś tam, nie wiem, ruskiego agenta, albo jakiegoś innego.
O wojnie będziemy rozmawiali
na Ukrainie. W Kijowie był polski premier Mateusz Morawiecki i tam wygłosił takie przemówienie, w którym powiedział, że Polska zawsze was, Ukrainę, będzie wspierać. Zawsze. I o kilka miesięcy temu, kiedy tylko ta wojna się zaczęła, kiedy tylko Rosja napadła na Ukrainę, powiedział nawet jeszcze wyraźniej, że suwerenność Polski, warunkiem suwerenności Polski jest suwerenność Ukrainy. A przed wyjazdem do Kijowa napisał...
Czyli Ukraina daje Polsce suwerenność?
Wyszłoby na to, że my nie możemy sobie wyobrazić tego, że jesteśmy państwem suwerennym, jeśli Ukraina nim nie jest, przy czym też nie wiemy do końca, jak rozumiem, czy to chodzi tylko o suwerenność, czy chodzi też o integralność terytorialną, bo to przecież są dwie różne rzeczy. Można być suwerennym, a można nie mieć tej w pełni integralności terytorialnej, taką, jaką się miało. Prawda? To są różne rzeczy. Ale w tej debacie wygląda na to, że w zasadzie to musi być to samo. I jeszcze jedna rzecz tutaj wrzucę. Przed wyjazdem do Kijowa premier napisał tekst do Super Ekspresu i powiedział, że jak padnie Kijów... To
z gołą babą był ten tekst?
Super Ekspres był z gołą babą, a tekst był z ubranym autorem, czyli z panem premierem. I tam padło takie stwierdzenie, że jak padnie Kijów, to następna jest Warszawa.
A wcześniej co jeszcze mówił, że będziemy w nieskończoność pomagali Ukrainie?
Nie, że zawsze będziemy pomagali.
No to czyli w nieskończoność. No zawsze.
Zawsze.
Zawsze. W nieskończoność to jest określenie jak długo i mieści się w zawsze. Natomiast w słowie zawsze mieści się też coś takiego. Będziemy pomagać Ukrainie nawet, gdyby Ukraina czyniła wrogie ruchy wobec nas.
A to jest niemożliwe. Niemożliwe.
Ale co jest niemożliwe?
No niemożliwe, żeby robiła wrogie ruchy przeciwko nam.
Ale teoretycznie, gdyby
nie,
robiła.
Ale nie może. Bo my się kochamy.
No ale za 300 lat, będziemy pomagać.
Ale myśmy określili, że my się kochamy i w związku z tym nie wyobrażamy sobie, że mogą być wrogie ruchy.
Kim są my?
No my to jest duch polskiego narodu.
Ale Ukraińcy nas nie kochają. A w każdym razie nie wszyscy.
Nic nie wskazuje na to, żeby na obecnym etapie wojny można sobie wyobrazić taką sytuację, żeby Rosja była w stanie podbić całą Ukrainę. Przynajmniej tak uważam. Nie wiem, co pan na to.
W każdej wojnie jest taka możliwość, ale bardziej prawdopodobna mi się wydaje możliwość inna, że nie będzie musiała podbijać, tylko Ukraina się na przykład podda w którymś momencie. Albo okaże się, że to wszystko był teatr, a oligarchowie, którzy mają firmy po obu stronach granicy, a mają, i spółki rosyjsko-ukraińskie handlują żytem cały czas z Polską. Do Polski przyjeżdża żyto, to są holdingi międzynarodowe i w tych holdingach międzynarodowych są Amerykanie. Oligarchia rosyjska jest i ukraińska i holding jako holding jest ukraiński, ale tam w ramach holdingu są pieniądze z kilku miejsc. Może się okazać, że to jest jakiś wielki teatr, o którym nawet ten Zieliński nie wie.
Czyli załóżmy tak, jest wersja taka, że to jest wielki teatr.
Ja cały czas obserwuję nieścisłości na scenie.
No.
Jest źle napisana sztuka. Czyli? No bo jeżeli lecą bomby na Kijów, to na samym początku tak było. Bombardowany był Kijów i tam Ruscy byli blisko Kijowa, tylko coś na ulicy, korek im się zrobił. Nie wiem, czemu wojskowe ciężarówki nie mogły przez rów przejechać. Lecą bomby na Kijów, a jednocześnie Boris Johnson przyjeżdża w odwiedziny i spaceruje po parku z Zielińskim w trykotowej koszulce, ten w garniturze. Potem tam Merkel przyjechała, czy co? Cała
no plejada ludzi jeździa. To z tego wynika, czyli że lecą bomby na nie leciały te bomby, czy co? Bo już nie rozumiem.
No. Nie wiem, nie byłem tam, ale nie zgadza się. No ja się pogubiłem w tym momencie, bo albo miasto jest bombardowane i wtedy premier Wielkiej Brytanii tam nie jedzie, bo ma obowiązek dbać o interes Wielkiej Brytanii, czyli nie może się pakować pod bomby.
Ale może to nie było w tym samym czasie. Może na przykład było tak, że na początku te bomby leciały, potem przestały lecieć, on poleciał, a potem znowu zaczęły.
No czyli teatr, bo ktoś zadzwonił do Moskwy i powiedział: Putin, czy możesz przez te 3 godziny, kiedy Boris Johnson będzie spacerował po parku, nie bombardować? I porozumienie dyplomatyczne nastąpiło? Nie wiem. Ale to dziwaczna sytuacja. Walą bomby na Ukrainę, a nie, Zeleński giną, robi sobie foto.
Ale ludzie giną naprawdę.
Sesję fotograficzną sobie robi. To, że ludzie giną naprawdę, nie wyklucza, że to jest teatr, bo to jest teatr polityczny i mogą być wszystkie strony umówione, że...
No dobrze, ale po co miałbym się tak umawiać?
Nie wiem, to się okaże.
No, w ostatnim akcie się okaże, tak?
Ja nie wiem.
Czy jesteśmy na początku tej historii i nie wiemy, jak się dalej
rozwinie. Cała masa rzeczy się nie zgadzała od początku.
Dobra, po kolei. Co się nie zgadzało?
No to co powiedziałem? Tak. To, że wyjeżdżali sobie przywódcy wojenni na wakacje w trakcie wojny. Tam jakiś bokser jest merem Kijowa i jego brat.
Kliczko.
Kliczko, tak. I jeździli na wakacje w czasie wojny, czyli se latały samoloty, można było kupić sobie wycieczkę, pojechać, odpocząć i wrócić. No to ten teatr wojenny jest radykalnie inny od wszystkich innych teatrów wojennych na kuli ziemskiej obecnie rozgrywanych. To jest jakaś inna wojna.
No ona jest inna, ale to może wynikać nie z tego, że to jest teatr, ktoś się z kimś umówił albo ktoś coś rozgrywa, tylko, bo można to tak tłumaczyć na przykład, że w pierwotnej wersji Rosjanie chcieli zająć, nie wiem, całą Ukrainę i na przykład Kijów, ale im nie wyszło i się wycofali. Albo, że cały atak na Kijów był tylko pozorowany po to, żeby odciągnąć uwagę od tego, co naprawdę chcieli zdobyć, czyli zająć te tereny, które wcześniej, w całości te okręgi, które wcześniej mieli, czyli Donieck, Ługańsk i przesunąć się dalej.
Ale skoro wcześniej mieli, to po co wojna?
A wojna po to, bo oni tak to tłumaczą, że chcieli tę, i to akurat mówi o tym też wielu amerykańskich analityków, że bali się, że jeśli teraz tej wojny nie rozpoczną, no tak zwana wojna prewencyjna, to jest rosyjska, że wiem, propaganda i rosyjska linia. Muszą zacząć tę, czy musieli tę wojnę zacząć w lutym tego roku, bo gdyby tego nie zrobili, to oczekiwali, że Ukraina zostanie włączona do NATO albo że tak wzmocniona siłami natowskimi, że sama napadnie i odbije im to, co wzięli w 2014 roku.
To nadal może być teatr, to co zostało przed chwilą opowiedziane, natomiast logiki się trzyma.
Logiki się trzyma.
Tolkien pisał baśnie dla dorosłych, ale system, który w ramach baśni tworzył, był wewnętrznie spójny, był logiczny. Nie przestawała działać fizyka. To jak Sienkiewicz pisał w odcinkach trylogię, to mu potem wykazywano, wydając to jako jedną książkę, a nie zbiór opowiadań raz w tygodniu, że jest cała masa sprzeczności i to trzeba uporządkować. No więc tu sprzeczności nie ma.
Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda.
Też nie wiem.
Może to być działanie propagandowe, ale pojawia się często taki argument, że właściwie po co, jeśli to nie jest prawda, to po co Rosjanie mieliby tę całą operację robić? Po co by mieli wszczynać wojnę? Skoro tak, Nord Stream 2 był prawie już gotowy, wszystko wskazywało na to, że zaraz go otworzą, ten gaz popłynie i te pieniądze w związku z tym z Europy popłyną i to uzależnienie Europy od Rosji będzie jeszcze większe. Więc z tego punktu widzenia wszczynanie wojny, które musiało pociągać ze sobą albo mogło pociągać ze sobą zerwanie kontraktu, wydaje się być nielogiczne. Więc może to tłumaczyć, co może tłumaczyć?
Trzeba też patrzeć, co Europa robi.
No właśnie,
bo to wygląda na taki teatr, w którym się wszyscy umówili na swoje role, bo Europa z okazji tej wojny się pogrąża. Likwiduje swoją cywilizację krok po kroku.
Ale w jaki sposób?
Nie kupując węgla na zimę.
A to już dawno, nie, to Europa, jeśli chodzi o kupowanie węgla i rezygnację z węgla, to już jest
przecież... Ale to było tak powoli, a teraz te embarga, które wprowadzili, że nie kupują w ogóle żadnych paliw z Rosji, w związku z tym nie mają ich skąd kupić i zamykają zakłady pracy w Niemczech, że się pracuje tylko 4 dni i w związku z tym ludzie są bezrobotni, przychodzą pro forma do roboty, posiedzieć, pokazać się, czyli to znowu jeden wielki teatr. Matero ze szkła, albo z Palo Santo. Każde ma swój urok odrębny. Matero ze szkła. Na cejrowski.com łamane przez Matero.
Ja wspomnę jeszcze jeden artykuł, który był całkiem niedawno opublikowany w piśmie, które jest głosem raczej takiej, powiedziałbym, liberalnej części elit europejskich, Politico. I oni tam postawili taką tezę, że ponoć narasta coraz większe napięcie w relacjach między Europą a Ameryką, ponieważ europejscy politycy twierdzą, że najwięcej na tej wojnie zarabiają Amerykanie. I podali dwa przykłady. Po pierwsze właśnie surowce, które no jak nie płyną do Europy z Rosji, to coraz większym stopniu zaczęły płynąć ze Stanów Zjednoczonych, a po drugie koncerny zbrojeniowe, które przecież no, tą całą broń, która płynie na Ukrainę i wszyscy się zaczęli bać kolejnej wojny, to też muszą przyjmować.
No Ameryka przestaje eksportować za Bidena. Za Trumpa eksportowała coraz więcej i wtedy było niszczenie ruskich, ponieważ Amerykanie wchodzili ze swoim gazem, eksportując go po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych za Trumpa, zaczęli eksportować gaz.
Wcześniej nie eksportowali?
Gaz? Ogólnoświatowy? Wcześniej konsumowali u siebie.
U siebie.
A tu na masową skalę eksport, który zajmuje inne rynki. Nie mówimy o eksporciku takim, że czasem jeden statek gdzieś wyślemy, tylko to był eksport taki ekspansywny i polityczny, który zajmował rynki ruskie. Wypierał Stalina, chciałem powiedzieć Putina, w zasadzie pomyłka usprawiedliwiona. Wypierał go z Polski i z innych rynków. Natomiast Biden zatrzymał eksport wszystkiego, zatrzymał wydobycie, ceny paliw poszły w Ameryce w górę radykalnie. Zaczęła się bieda w związku z tym, bo ludzi nie stać na kupowanie gazu, a tam się gazu używa latem do chłodzenia, a zimą do grzania, gdyż mają generatory takie do klimatyzacji. I dmucha zimnym, na takim samym gazie one chodzą, dmucha zimnym w ciągu lata.
No dobrze, to
jak Biden zablokował eksport gazu i jego wydobycie wcześniej, no to w jaki sposób zarabiają teraz na sprzedaży gazu, skoro go nie sprzedają?
No rozumiem,
bo padła taka teza w polityce, że Ameryka zarabia na gazie, na ropie, na czymś tam.
Teza padła taka, że zarabia na gazie płynnym, czyli jest ten gaz LNG i na sprzedaży broni.
No nie zarabia.
Nie?
Skoro się modli o zakup paliw do komunistycznej
dyktatury
Wenezueli.
To kto zarabia?
No to tam...
Kto zarabia w takim
najwięcej
razie,
zarabia Putin.
No właśnie.
Przez wzrost cen, on teraz kiedyś musiał sprzedać szklankę całą ropy, żeby dostać $100. Teraz nie musi sprzedać całej szklanki, żeby takie samo $100 dostać. Czyli koszt nalewania tej wody do szklanki u niego spadł, bo musi mniej wydobywać, a zarabia więcej na zmniejszonym wydobyciu.
Nie, to ja to wszystko rozumiem, no to ale próbuję dociec w takim razie.
On zarabia krocie teraz na tych...
No to jak on zarabia krocie, a jednocześnie w polskich mediach można bez przerwy przeczytać, że Rosja się zaraz upadnie i zaraz przestanie istnieć, zaraz się rozpadnie i zaraz upadnie ta gospodarka i w ogóle nie będzie.
To... A skąd to wiemy?
No właśnie. To ja się pytam, skąd my to wiemy.
Ja tego nie wiem.
Ja też nie wiem.
Pan
ja
mówi, że w gazetach tak napisali.
Ale ja właśnie cytuję.
Pytam tę gazetę, którą pan cytuje, pytam, skąd to wiemy? Pan postawił tezę w gazecie, ale jakiś tam pan, pan w tej gazecie, postawił tezę, że Rosja za chwilę upadnie i że im brakuje pieniędzy. I co, skąd to wiemy? No. W sytuacji, gdy Rosja jest szczelnym systemem, nie podaje żadnych informacji. Tam PKB to oni wypisują ołówkiem takie, jakie im się podoba napisać.
No ale to, jak rozumiem, wiemy ze źródeł brytyjsko-amerykańskich, na które się te gazety powołują.
No. I gdyby się trzymać... Brytyjczycy i Amerykanie wiedzą.
No bo oni są ponoć wielkimi specjalistami i wiedzą...
Ale Putin kłamie, to wiemy, wszystkie gazety podają, że to jest kłamca. W związku z tym, jak możemy jakimkolwiek danym, które płyną z Rosji, ufać?
Ale ja nie wiem, ja cytuję, co więcej, mnie zaskoczyła jeszcze jedna rzecz a propos tego cytowania i tego, co się ma wydarzyć. Mianowicie zaskoczyło mnie to, że tak jak mamy teraz, no mamy przełom listopada i grudnia i od lutego, a właściwie od marca tego roku, co chwilę czytam o tym, że zaraz się mają wyczerpać rosyjskie pociski, że tam już nie ma rakiet, że tam już się wszystko zaraz zniszczy.
Pociski, które oglądamy na zdjęciach, które spadają i tak dalej, mają nabite daty z lat 60. Hmm? Zakładając, że w latach 70. za Breżniewa nadal produkowano te pociski, w latach 80. produkowano za Gorbaczowa, w latach 90. i za Putina produkowano, to skoro oni teraz strzelają czymś, co zostało zrobione w latach 60., to znaczy, że mają jeszcze całą masę tych pocisków, że im nie brakuje.
Ale ja czytam w gazetach wszędzie, że im już, że już jest koniec, jeszcze tydzień i w ogóle będzie...
No ale strzelają pociskami z lat 1960. Nie wierzę... że nie produkowali po latach 60. żadnych następnych pocisków i dlatego jak już te z 60. lat się skończą, to potem nie ma więcej.
No dobrze, widzę, że mniej więcej się tutaj zgadzamy, że te opowieści...
Ale po co my o tym rozmawiamy, jak nic nie wiadomo?
Ale no rozmawiamy, bo wszyscy o tym rozmawiają. Wszyscy
ale po co rozmawiamy
o czymś? Ale chcą wiedzieć, jak jest naprawdę.
Czemu nas to interesuje? Bo mnie to nie interesuje w ogóle.
Ale mnie to
interesuje. Po owocach ich poznacie. Ja tylko patrzę na to, co wiem na pewno.
No dobrze, no to co pan wie na pewno?
Ja nawet nie wiem na pewno, że się tłuką, bo nie widziałem na własne oczy, ale zakładam, że...
Radykalizm, to że to, ale tak, radykalizm. No. Nie, ja przyjmuję, że się tłuką naprawdę.
No więc się tłuką. Ale nie wiem do końca kto z kim.
W sensie? Że nie wie pan, czy to Rosjanie z Ukraińcami
się tłuką? No bo jeżeli po obu stronach, i na Ukrainie, i w Moskwie, są te same holdingi złożone z tych samych pieniędzy, czyli...
Ale może nie są te same, no może nam się tak wydaje.
Nie, to są te same nazwiska po obu stronach. I to, co mówiłem wcześniej, że holding, w którym są amerykańskie, ruskie i ukraińskie pieniądze, handluje zbożem, eksportując je do Polski. Taki sam holding, złożony z takich samych pieniędzy, czyli amerykańskich, ruskich i ukraińskich, nadal spokojnie działa w Rosji i też tam robi jakieś swoje akcje. To ja nie wiem, kto się z kim bije. Sami ze sobą się biją?
No dobrze, to co, myśli pan, że żyjemy w takim wielkim matriksie, nic nie wiadomo, wszystko jest fałszywe i nie ma tego, co oglądamy? No przecież to jest.
Ludzie giną,
są ofiary.
Ale ja nie wiem, kto z kim walczy do końca, nie.
No, jak rozumiem, walczy Putin przeciwko Załęskiemu.
Nie.
Nie?
W Rosji jakieś cały czas mówią nam, że są frakcje. Czyli są grupy oligarchów. To zanim wybuchła wojna, to wiedzieliśmy o Rosji, że tam są grupy interesów, grupy oligarchów, tam któregoś Putin wsadził, a innego promuje. I to też zależy od okresu, że jednemu pozwala zarabiać pieniądze pod warunkiem, że on będzie odpalał tam z Gazpromu czy z czegoś na partię Putina albo Putinowi prosto do ręki, nie wiem. Cały czas słyszeliśmy, że to jest system oligarchiczny, czyli są grupy interesów.
Znaczy ja to słyszałem szczerze mówiąc od paru miesięcy, że Putin jest chory na raka trzustki, na raka krwi, na raka tam czegoś i tak dalej, że w zasadzie już umiera, że już go nie ma, ma 5 sobowtórów i że w ogóle go nie ma. To teoria, że tak powiem, że już mamy do czynienia z kimś
ale system oligarchiczny zdefiniowaliśmy wcześniej i oni nawet tego nie ukrywali. Mhm. Bo przeciwko Putinowi kandydował jakiś facet bardzo bogaty, który pieniądze zrobił jako oligarcha.
To trzeba się wykazać i swoją odwagą, że kandydował przeciwko Putinowi.
I go tam wsadzili do łagru i cały czas siedzi i nie może kandydować. No, słyszeliśmy o grupach interesów. Więc skoro w Rosji nie ma jedności, to Rosja jako jedność nie prowadzi tej wojny. Mhm. Tylko jakaś grupa w Rosji prowadzi tę wojnę. Na początku wojny jeszcze słyszeliśmy, że Putina za chwilę obalą jego własni generałowie, bo to są inne pieniądze niż grupa Putina. I Putin padnie od wewnętrznego puczu, bo inna grupa wewnątrz Rosji go obali. No to cały czas mówimy o tym, że tam są grupy interesów. Czyli nie cała Rosja toczy tę wojnę.
Dobrze, rozumiem, że nie jesteśmy w stanie...
Każda wojna jest o forsy.
Nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, kto z kim do końca, jak tę wojnę toczy, ale w takim razie jeszcze jeden wątek, który dla Polski jest istotny, a zaczęliśmy od sprawy z Ukrainą, czyli zaczęliśmy od wizyty premiera w Kijowie i od tego, jak powinny wyglądać i od tego, że Polska będzie zawsze wspierała Ukrainę. A jak w tym kontekście...
Czy należy premier rozumieć... pytał wyborców o zdanie? Na przykład mnie. Czy bezczelnie głosi tezy sięgające daleko poza swoją kadencję, jakieś takie strategiczne i absurdalne? Zawsze, pod każdymi warunkami, a gdyby Ukraina nagle zaczęła strzelać do nas, to
a
też
ja
będziemy ją popierać?
Ale jedną konkretną rzecz w tym wszystkim. A jak się ma do tego mianowanie na wiceministra spraw zagranicznych pana Andrija Melnyka, który to, przypomnę, w czerwcu tego roku udzielił wywiadu niemieckim mediom, gdzie stwierdził, gdzie w ogóle podważył ludobójstwo na Wołyniu, stwierdził, że Polacy mordowali dziesiątki tysięcy Ukraińców podczas II wojny światowej, on to powiedział, i powiedział, że los Ukraińców podczas II wojny, w II Rzeczpospolitej był niesłychany, niewyobrażalny i porównał to z sytuacją, tak jakby II Rzeczpospolita była czymś porównywalnym z III Rzeszą albo Związkiem Sowieckim. No to wszystko publicznie powiedział, no a my twierdzimy, że my zawsze będziemy popierali Ukrainę.
Nie my twierdzimy.
No dobrze, rząd.
Premier Morawiecki, czyli jakaś drobna frakcja, która ma lojalistów po tej stronie. Ja ani nie popieram premiera, ani takich wypowiedzi. Tak samo jak mi się bardzo nie podoba to, co wywinął prezydent urzędujący Duda. Rodzinom wołyńskim powiedział, że muszą ważyć słowa, gdy mówią o swoich przodkach rozdzieranych na strzępy, obdzieranych ze skóry, nadziewanych na sztachety, że mają ważyć słowa. I chwilę później postawił świeczkę w oknie Pałacu Prezydenckiego z okazji wielkiego głodu na Ukrainie. Czyli on zważył, że los rozszarpywanych Polaków i dzieci nadziewanych na sztachety jest mniej wart i trzeba ważyć słowa od wielkiego głodu na Ukrainie. Kto go ustanowił takim sędzią?
No właśnie, to jest pytanie, które nie jest łatwo na nie odpowiedzieć. Tak się zastanawiam, jak komuś mogło zresztą przyjść do głowy, żeby tym ludziom, tym Polakom powiedzieć, że powinni ważyć słowa. To... brak słów.
Personel napisał, że mam podziękować za subskrybowanie mojego kanału na YouTubie. Oczywiście, że dziękuję. Jeszcze napisali i za włączanie wszystkich powiadomień za pomocą dzwoneczka. Subskrypcje i powiadomienia są darmowe, nic państwa nie kosztują. Czy personel uważa, że ludzie są głupi? No jak darmowe, to wiadomo, że nic nie kosztują. A nam pomagają na kanale, bo nie jesteśmy ulubieńcami algorytmu YouTube. Więc każdy wyraz wsparcia, lajk, udostępnienie, subskrypcja, komentarz, to wszystko pomaga nam trwać. Aha, niech szef to nagra własnymi słowami. No, nagrałem.